Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. W samorządowym piątku Radia Gdańsk spotykamy się w gorącym okresie tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Porozmawiamy o tym, jakie oczekiwania przed nową kadencją mają trójmiejskie samorządy. W studiu radni Joanna Zielińska, samorządność Wojciecha Szczurka, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.
Witam.
Cezary Śpiewak-Dowbur, szef klubu Koalicji Obywatelskiej Gdańsk.
Dzień dobry,
i Paweł Petkowski, klub Prawa i Sprawiedliwości Sopot.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
W Polsce dzięki funduszom europejskim dokonał się skok rozwojowy. To nie ma chyba nikt wątpliwości co do tego. Właściwie każde miasto się zmieniło. Z czego wy najbardziej jesteście zadowoleni w waszych miastach?
Można mówić o tych wielkich projektach, które wszyscy widzą, jadąc samochodem po nowych drogach, czy wchodząc do eksperymentu z dziećmi, czy Pomorski Park Naukowy. Ale ja bym chciała powiedzieć o tych drobnych projektach. Idąc do dentysty, widzimy wyposażenie, jest tabliczka Unia Europejska. Warsztat samochodowy, tabliczka Unia Europejska. Projekty realizowane przez szkoły, to jest bardzo ważne. Takie projekty, które w Gdyni łącznie 17 milionów było wydane na zajęcia dodatkowe dla uczniów potrzebujących, ale to znaczy tych, którzy są bardzo dobrzy i potrzebowali dodatkowe kółka, żeby wzmacniać swoją wiedzę, i tych, którym trzeba było pomóc, aby tą wiedzę mogli lepiej przyswoić. Projekty od tych najmniejszych, szkoły wykorzystywały w wysokości 12 tysięcy złotych projekty z Unii Europejskiej, i od tych wielkich na transport, na nowe budynki, na nowe drogi, no, na te nowe autobusy. No, to są wszystko rzeczy, które... które są ważne.
No właśnie, bo zauważamy zwykle najbardziej te projekty infrastrukturalne, a przecież to też są te mniejsze projekty, które też zmieniają nasze życie.
Ja myślę, że te mniejsze są takie bliżej tej grupy, która z tego korzysta, ale idąc brzegiem morza, czy w Gdyni, czy w Sopocie, czy w Gdańsku, widzimy wzmocnienia brzegu, widzimy przystanie rybackie, które nie są tylko już dla rybaków, ale są dla wszystkich, którzy mogą wejść i coś zjeść. W Orłowie świetnie zrobiony bulwar w Gdyni, w Oksywiu. No, to są te rzeczy, które są nam wszystkim bardzo bliskie.
Gdańsk też się bardzo zmienił.
Zdecydowanie. W zasadzie w każdej części Gdańska widać realizację projektów unijnych, choćby tunel pod Martwą Wisłą, stadion, trasa Słowackiego, trasa Sucharskiego. W zasadzie w każdej części Gdańska możemy dostrzec duże projekty, z których miasto Gdańsk, z których gdańszczanie korzystają, gdzie miasto Gdańsk pozyskało naprawdę bardzo duże środki unijne, i miasto przez ostatnie lata, przez czas naszego członkostwa w Unii Europejskiej, zmieniło się diametralnie w bardzo dużym zakresie. Tak, przypomnijmy sobie chociażby, jak wyglądała ulica Słowackiego jeszcze przed całą przebudową i budową nowej trasy Słowackiego, a jak wygląda dzisiaj. Tak? Znaczy, dzisiaj już często o tym nie pamiętamy, ale szczególnie ciekawie przegląda się zdjęcia historyczne jeszcze sprzed 20-30 lat, tak niedawno, a jednak ogromny skok nastąpił przez ten czas.
A jak zmienił się Sopot przez te lata?
Sopot na pewno w wielu miejscach wypiękniał, ale cały czas stoimy na takim rozdrożu. To znaczy, mam na myśli, że główna arteria na przykład miasta, Aleja Niepodległości, która dzieli miasto na pół, to jest taki problem, który jest całkowicie nierozwiązany. Były kiedyś idee związane z tunelem, żeby mieszkańcy przede wszystkim oddychali lepszym jeszcze powietrzem niż obecnie. I hałas i to, co się dzieje każdego dnia w Sopocie, czyli kurort jest zakorkowany każdego dnia. Ja bardzo bym chciał, żeby fundusze Unii Europejskiej były przeznaczone właśnie na ten cel. To jest cel oczywiście długofalowy, to nie jest tania inwestycja, ale ja uważam, że powinniśmy sięgać nie tylko na te rzeczy takie łatwe, tylko sięgać daleko, daleko w przyszłość.
Rzeczywiście to jest trasa przelotowa, Aleje Niepodległości. Może to jest właśnie pomysł na taki ogólno-trójmiejski projekt.
Bardzo bym chciał, żeby to oczywiście to dotyczy całej aglomeracji, więc to powinno dotyczyć nas tutaj wszystkich, bo tunel pod Sopotem to też korzyści dla Gdańska i dla Gdyni.
Mhm. Jakie wy macie oczekiwania wobec nowych europarlamentarzystów?
Dla mnie jest bardzo ważne, żeby te osoby się identyfikowały z Unią Europejską, żeby to nie poszli eurosceptycy, tylko te osoby, które wiedzą, ile może Unia zmienić w naszych państwach, że zachowujemy oczywiście przecież swoją oddzielność. Nikt nie mówi, że Unia Europejska każe nam się jednoczyć na każdym poziomie, ale też, żeby nasi parlamentarzyści tak reprezentowali nasze państwo, żebyśmy się potem nie wstydzili, oglądając na przykład ich śpiących w ławach, bo to nie jest piękny widok. Myślę, że powinniśmy mądrze wybierać, dobrze, żeby reprezentowali Polskę i region, z którego pochodzą, żeby byli silnym głosem, to znaczy, żeby potrafili zabrać głos zdecydowanie broniąc praw ludzkich, broniąc praw kobiet, Polaków, w bardzo ważnych sprawach, żeby nie bali się walczyć o to, co dla nas jest ważne.
Uważam, że powinni reprezentować nas europarlamentarzyści, którzy będą wywodzili się z sił prodemokratycznych, z sił, które chcą przestrzegać praworządności w Polsce i żeby taki obraz Polski był w Parlamencie Europejskim. Takich kandydatów mamy na liście Koalicji Europejskiej, szerokiego porozumienia właśnie wszystkich sił prodemokratycznych, które chciały się zjednoczyć w takiej formule i moje oczekiwania, jeśli miałem mówić o konkretach, to oprócz tych środków unijnych, bo oczywiście z punktu widzenia danego mieszkańca, mieszkańca danego miasta bardzo ciekawie się rozmawia o konkretnych projektach, to nie zapominajmy właśnie o tym, że w Parlamencie Europejskim często stanowimy prawo, które dotyczy dużo szerszych aspektów, nie jakiegoś konkretnego tunelu, mostu czy jakiegoś konkretnego projektu społecznego, ale chociażby ochrony praw konsumentów, ochrony środowiska, kwestii związanych ze smogiem. Tutaj muszą być osoby, które się na tym znają i które traktują Unię Europejską poważnie.
Odpowiadając na to pytanie, Prawo i Sprawiedliwość i cała Zjednoczona Prawica posiadamy bardzo dużo dobrych kandydatów na liście i Polacy zasługują na silną delegację do Unii Europejskiej. Osób, które będą broniły interesów Polski, a nie obcych państw. Zresztą wszyscy tutaj potwierdzimy, że Unia Europejska w tym momencie przeżywa gigantyczny kryzys. Potrzeba jest nie tyle powrotu potrzeba jest powrotu do wartości, nawet nie samej zmiany Unii Europejskiej, tylko powrotu do wartości tych trzech filarów i religii chrześcijańskiej, filozofii greckiej oraz do prawa rzymskiego. Pewna jedność Unii Europejskiej została zachwiana. Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje, że powrócimy do tych solidnych wartości, na którym stoi Unia Europejska.
To są takie sprawy ogólne, no ale nie da się ukryć, że zwykli mieszkańcy, myśląc o Unii Europejskiej, myślą o swoim najbliższym otoczeniu, prawda? O tym, nie o jedności Unii, ale o tym, co europosłowie, europarlamentarzyści mogą zrobić dla nich w konkretnych miastach. Jest coś takiego? Na jakieś obietnice pan liczy państwa kandydatów?
To znaczy, można również się tutaj zapoznać z materiałami, które u państwa stacji radiowej byli kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, pani Fotyga i pan Selin. Zachęcam wszystkich słuchaczy, widzów, aby zarezerwowali trochę czasu i przesłuchali dokładnie, jakie mają propozycje. Oczywiście, że w Unii Europejskiej dzieją się bardzo ważne rzeczy w skali ogólno-ponadnarodowych, lecz przekładając na nasze podwórko, musimy mieć tam silną delegację, żeby oni dbali tam o nasze interesy, również tutaj na naszych małych ojczyznach.
Polska na lata 2014-2020 ma do wykorzystania 82,5 miliarda euro, prawdopodobnie w tym kolejnym okresie programowania 21-27. Będziemy mieli o 23% mniej. Troszeczkę się te priorytety Unii Europejskiej zmieniają. Już nie będzie tych pieniędzy na wielkie projekty infrastrukturalne, ale bardziej na przykład na wspólną politykę obronną, na radzenie sobie z problemami migracji, z bezrobociem, ubóstwem, czy też na czystsze powietrze lub na edukację. Jak wy zapatrujecie się na ten kierunek? Czy przydałyby się nam jeszcze pieniądze na nadrabianie tych zaległości cywilizacyjnych, czy rzeczywiście skupić się trzeba dzisiaj na czymś innym?
Ja myślę, że każde działania, które poprawiają jakość życia, są bardzo ważne. No obecnie to, co śledzimy w wszystkich komunikatach dotyczących zmian klimatycznych, to, co się dzieje na południu Polski, powódź, to wszystko są efekty zmian klimatycznych. To, że zalewają nas plastiki, zalewają nas dokładnie, bo te drobiny są w morzu, to jest problemy. Ja uważam, że działania są niezbędne i te właśnie proekologiczne, a dla mnie są bardzo ważne działania prospołeczne. Gdynia wykorzystuje środki unijne na przykład na rewitalizację. Mamy 6 obszarów rewitalizowanych, z czego 4 są w znacznej części finansowane z środków Unii. I to trzeba podkreślić, że to są programy, które zmieniają nie tylko wygląd tych fragmentów Gdyni, tych dzielnic, ale również dają szansę i zmian zamieszkania, lepszych warunków mieszkania, pracy, takich miejsc, gdzie można się spotykać, czyli domów sąsiedzkich, gdzie są i zajęcia dla najmłodszych dzieci, i gdzie są zajęcia dla seniorów. To wszystko jest niezbędne. Niezbędne są autostrady, drogi, ale bardzo ważne jest postawienie osoby, człowieka na pierwszym miejscu, czyli te wszystkie projekty prospołeczne, proklimatyczne. Myślę, że niezbędne są oczywiście te środki, które pozwalają nam coraz szybciej dotrzeć na południe Polski. No, pamiętamy, znaczy ja pamiętam, że kiedyś do Warszawy rzeczywiście jechało się 3 godziny, ale potem był taki czas, że się jechało 5 godzin. I te tory kolejowe, które nam pozwalają jeździć szybciej, bardzo ważne. Ale nie gubmy człowieka. Niech będą też działania, które pozwalają, na przykład kolejny projekt, termomodernizacja budynków. To jest nie tylko budynków mieszkalnych, ale budynków szkolnych. U nas w Gdyni, no większość budynków szkolnych, termomodernizacja to zmiana okna, ogrzewania, elewacji. No to jest po prostu piękniejszy budynek, w którym młodzież się uczy w lepszych warunkach.
I też oszczędności.
I też oszczędności, oczywiście, bo celem termomodernizacji to nie jest to, że ma być pięknie, tylko że ma być oszczędnie.
Tak jest.
To wszystko, co moja przedmówczyni wymieniła, to są projekty, które są realizowane faktycznie na poziomie samorządów, również w Gdańsku. Natomiast z punktu widzenia miasta Gdańska, my jesteśmy przygotowani w zależności od tego, jak ta perspektywa budżetowa się ułoży i na realizację infrastrukturalnych projektów. Tutaj w zanadrzu jest jeszcze szereg kwestii do zrobienia, gdzie możemy wykorzystać te środki unijne, no chociażby modernizacja ulicy Kartuskiej. Być może udałoby się jeszcze pozyskać środki unijne na tę modernizację. Też projekty społeczne, też kwestie rewitalizacyjne. Natomiast nie zapominajmy o jednym, że z punktu widzenia samorządu to już jest kwestia w zasadzie tylko realizacji. Natomiast z punktu widzenia tego wyboru, którego dokonamy w najbliższą niedzielę, to jest kwestia wyboru tego, kto o te środki będzie walczył i na ile poważnie jest traktowany przez partnerów unijnych. Znaczy, moim zdaniem osoby, które w pewien sposób odcinają się od Unii Europejskiej, od partnerów zagranicznych i próbują nie działać zespołowo, tylko działać jako jednostka, jako pojedyncze państwo, czy jako dwa państwa, trzy, te osoby będą po prostu mniej skuteczne w zabieganiu o te środki. Jestem co do tego w pełni przekonany. Także ten wybór, którego dokonamy w niedzielę, to będzie przede wszystkim to, kto będzie walczył o te środki, a to, kto będzie walczył o te środki, determinuje, na ile będzie skuteczny w tym. I tutaj kandydaci Koalicji Europejskiej zdecydowanie są osobami, które są w stanie zabiegać skutecznie o jak najwyższy budżet dla Polski.
Panie radny, pan mówił, że w Sopocie potrzebny jest taki duży projekt infrastrukturalny, poradzenie sobie z korkami, a może jakiś inny taki projekt miękki, jak to się mówi?
To znaczy, tych miękkich to za chwilkę powiem, ale chciałbym powiedzieć, że tutaj wybrzmiewa, że człowiek jest najważniejszy. Prawo i Sprawiedliwość już dawno rozpoznało, co jest najważniejsze, że najważniejsza jest rodzina, dlatego inwestujemy bardzo mocno w rodziny, w ich rozwój, dlatego te programy społeczne 500+, 300+, 13 emerytura. Bardzo ważne jest to, abyśmy nie zapominali, że w tym momencie w Unii Europejskiej, jak już wspomniałem, jest pewnego rodzaju konflikt interesów. Unia zmienia swój charakter. Przyzwala na jakieś wędrówki ideologiczne. Nie skupiamy się konkretnie na rozwiązywania spraw, które na przykład dotykają nas tutaj wszystkich, tylko mamy na przykład temat seksualizacji dzieci, na co absolutnie nie ma zgody i Prawo i Sprawiedliwość będzie o to zabiegało, aby rodzice mieli prawo do wychowywania dzieci.
No tak, ale więc to jest problem, który my możemy sobie rozwiązać.
Zwróćcie Państwo uwagę, że rozmawiamy na temat jak można byłoby fundusze wykorzystać. Oczywiście to jest istotne, ale nie zapominajmy, co jest najważniejsze. Najważniejszy jest człowiek, rodzina i dlatego Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj konkretny, jasny przekaz.
Dobrze, drodzy Państwo, czy jest jakiś obszar, miejsce na taki duży, wspólny, trójmiejski projekt? Może na przykład właśnie walka ze zmianami klimatycznymi. Widzicie jakieś pole, na którym można by było postarać się o te pieniądze z Unii Europejskiej dla całego Trójmiasta?
Ale to się dzieje. To się dzieje, bo zrównoważony transport. Popatrzmy, każde miasto, pomimo że indywidualnie stara się, no Sopot akurat nie ma zakładów komunikacji miejskiej, ale Gdynia z Gdańskiem zmienia tabor. Jeździmy coraz bardziej nowoczesnym, mamy proekologiczne, my mamy trolejbusy, Gdańsk ma tramwaje, mamy coraz więcej autobusów elektrycznych. No to są te działania. Rower, kolej metropolitalna. To wszystko powoduje, że pracujemy dla klimatu. Oczywiście zupełnie oddzielną rzeczą to jest staranie się o wyeliminowanie ogrzewania w domach, w firmach, tego, które nam ten środowisko mocno zanieczyszcza. Ja myślę, że działania proklimatyczne to są te, które nas połączą, działania proekologiczne to są kolejne działania, które nas połączą. I myślę, że współpracujemy, mamy związki pomiędzy miastami, Unię Metropolitalną, związki komunalne. Ja wierzę, że będziemy potrafili dobrze wykorzystać te środki, tylko żebyśmy wszyscy poszli do wyborów i wybrali odpowiednie osoby.
No właśnie, apelujemy o to.
Dokładnie tak. To wszystko właśnie już się dzieje i myślę, że takie obszary jak właśnie komunikacja miejska to może być to, co będzie nas dalej łączyło. Już łączy, ale myślę, że jest jeszcze dużo do zrobienia w tej kwestii po to, żeby spowodować większą wygodę wśród mieszkańców, jeśli chodzi choćby o zakup biletów, taryfy i tak dalej. Tak tutaj nad tym wszystkim pracujemy, żeby się do siebie jak najbardziej zbliżać. Dokładnie tak. Także myślę, że w kolejnych miesiącach będzie to dalej postępowało i będziemy dalej wspólnie działać, żeby mieszkańcom żyło się jak najwygodniej. I też jest również z tego punktu widzenia ważne, żebyśmy w tę najbliższą niedzielę wybrali takie osoby, które będą nam w tym pomagały.
Panie radny, ostatnie zdanie.
Zgadzam się oczywiście z przedmówcami, że pewne procesy dzieją się i zmienia się to, mam nadzieję, w dobrą stronę, ale ten tunel wspomniany przeze mnie mógłby być takim połączeniem i Gdańska, i Gdyni, i Sopot by na tym bardzo skorzystał. Oczywiście Sopot też by w tym brał czynny udział. Byłoby to uwolnienie miasta z głównej żyły, która dzieli miasto na Górny, Dolny Sopot. I to byłoby fantastyczne, gdybyśmy za naszego życia politycznego i nie tylko jako mieszkańcy mogli być i odczuwać, że te zmiany są konkretnie widoczne.
Czyli mamy o czym myśleć. Wybory w niedzielę, można głosować od 7 do 21. A gośćmi Radia Gdańsk byli trójmiejscy radni Joanna Zielińska, Paweł Patkowski i Cezary Śpiewak-Dowbór.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.